Here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is
Doc here, here
come the stars.
A forza.
Ah, Sirius Ventolegral. Topsa. Estou bem muito fácil de saber a sexta de grau. Ah, é a marca do Bacon.
Para o sexto que vês.
Marca do Bacon. Alô?
Não, já está subiada a minha costa. Marca
do Bacon.
Olha para trás, está que se... à vista.
Oglądam, właśnie, wstałem. Pierwszą rzeczą, którą zobaczyłem, był klip z Baton Rouge, jak amerykański samochód policyjny, duży, opancerzony, przejeżdża przez protestujących, rozpychając ich. Tak się zastanawiam.
Ale ktoś wskoczył, czy nie?
Jeszcze raz? Nie, na samochód ktoś wskoczył, natomiast stoją ludzie, którzy protestują z transparentami i przejeżdża przez nich samochód policyjny i przepycha ich na boki. Policjanci z przodem też ich przepychają. Tak. Zastanawiam się, że cokolwiek, co powiedział Barack Obama, jakkolwiek można to oceniać, to wybrał sobie timing taki najśredniejszy, jeśli chodzi o...
Myślałem, że to, co powiedział Jamie Foxx.
Nie wiem, co powiedział Jamie Foxx. Nie interesuje mnie Jamie Foxx.
Jamie Foxx jest
zauważyłem, że
na tym koszykówki.
Po prostu przyjechał do naszego kraju prezydent amerykański i był szczyt NATO i dowiedziałem się tylko jednej rzeczy, że telewizja polska kłamie. I nie dowiedziałem się nic innego. Jestem zgorszony. Jestem zgorszony, bo to już wiedziałem, że kłamie. Nie dowiedziałem się nic nowego. Nie, no to jest śmieszne, no. Barack Obama, naprawdę, no. Przepraszam, że zaczynam o tym mówić, ale nie pisałem o tym na Twitterze.
Ale
powiedz, to jest śmieszne. Ten człowiek... Amerykanie są żartem w tym momencie. Powinni przestać naprawdę mówić rzeczy na świecie, a my powinniśmy przestać to łykać jak pelikany. Oni w tym momencie nie mają podstaw, żeby mówić o takich sprawach. Ja miałem taki żart nawet, że Obama powinien się przejść nad Wisłę i zobaczyć, jak nie rozstrzelać 49 gejów. A propos demokracji, albo jak nie zabić 5 policjantów. Ten kraj jest śmieszny, ta sytuacja z bronią, strzelaniny, to wszystko. Mój drogi, ty nie masz takiego odczucia, czy to ja w ogóle gdzieś z kosmosu pędzę? To co się dzieje w Stanach?
No,
zostało.
No, jest gdzieś w kosmosie. Ale wracaj.
Sytuacja z bronią w Stanach ośmiesza ten kraj, nie wiem czy nie bardziej niż to, co oni robili dekadę temu, to George Bush robił.
Ale ośmiesza dlaczego?
Bo w jakim cywilizowanym kraju dochodzi do takich sytuacji, jakich dochodzi w USA, że mamy który dzień roku? 180 dzień roku, a było więcej strzelanin masowych, w których zginęła jedna osoba i więcej niż dni roku. Co dzień, co tydzień są jakieś historie.
Ale to że... czyja to jest wina?
Amerykanów, bo to oni się zabijają nawzajem.
Ale ludzi, czy państwa, czy kogo?
A ty wiesz kogo?
Nie, no ja nie wiem, zadałem ci pytanie, no bo mówisz, że ktoś jest śmieszny, to nie wiem, czy
Amerykanie,
śmieszny, czy Amerykanie są śmieszni, czy Barack Obama jest śmieszny.
Nie, wina państwa, Amerykanie. Amerykanie są śmieszni, że pozwalają na takie rzeczy.
No ale to ludzie.
A Obama jest prezydentem. Obama jest prezydentem Stanów, to jest dla mnie prosta logika, to nie jest, to jest taki, wiesz, to jest
nie, no,
PR-owa
logika. Na temat ograniczenia prawa do broni w Ameryce trwa przynajmniej ostatnie 10 lat, no.
To się nie, to oni tego, oni, to potrwa?
Nie potrwa, to się pewnie nigdy nie zmieni. No bo niby dlaczego miałoby się zmienić? No to jest pewnego rodzaju prerogatywa każdego Amerykanina.
Dlatego, że tyle ludzi nie drogi.
Te tragiczne wydarzenia, które mają niestety miejsce coraz częściej, mam wrażenie, to na pewno nie zmienią. No, w taki radykalny sposób, o którym byśmy myśleli, że nagle broń w Stanach Zjednoczonych będzie zakazana. To jest nie do pomyślenia, Maciek.
Nie to swoją
po prostu
drogą,
nie do pomyślenia.
Mnie to swoją drogą zupełnie nie grzeje. To jest ich sprawa. To jest sprawa Amerykanów. Śmieszy mnie, to bawi po prostu, że USA, zachodni kraj, tak? Czy nawet wzór zachodniego kraju, wzór demokratycznego kraju. Może to jest wersja demokracji, żeby tyle ludzi ginęło.
Nie wiem, Maciek, no to tak na koniec dnia to są jakieś incydenty. No.
Incydenty? Incydenty?
Zdarzają, no.
Incydenty, które się zdarzają.
Tak. No nie, są jacyś dziwni ludzie, jacyś szalący, jakiś ten terror wewnętrzny i...
U nas też są. U nas też jest dużo świrów. Jakby dać im broń, to by się też zabijali.
Nie wiem, czy to jest takie proste przełożenie, no. Może, no.
Aha, czyli u nas jest mniej świrów?
Nie, to jest chyba więcej świrów.
Jakby dać nam broń, to byśmy się bardziej zabijali niż Amerykanie, czy mniej?
Pewnie tak samo. Człowiek jest zasadniczo taki sam.
W zero-jedynkowym systemie nie powinno im się odebrać broni? Żeby się nie zabijali? To nie jest takie proste? Ja wiem, że dojście do tego nie jest proste. No ale czy to nie jest cel sam w sobie? Żeby to zrobić? No, żeby odebrać ludziom.
No, ale Maciek, moim zdaniem do naszego życia to się nie stanie. No nie ma takiej siły, no nie ma takiego społecznego protestu, no.
A jak ty to oceniasz?
Nie, Maciek, no ja ci powiem, że jak idziesz ulicą w Stanach Zjednoczonych i masz to w głowie, to nie czujesz się bezpiecznie, no.
No. Wiesz, ja kiedyś miałem w głowie Amerykę jako takie miejsce docelowe, do którego chciałem kiedyś dobić, znaleźć się, może mieszkać, może jakby się udało to zrobić, ale od jakichś 2 lat nie myślę o tym, bo myślę w takich kategoriach, czy ja bym się nie bał przypadkiem, idąc gdzieś, nawet do klubu. Czy nie bałbym się?
Jest taka obawa, no ja tam gdzieś tam z tyłu głowy dałem, no.
W każdym razie potem będą tylko same łańcuszki, żeby się modlić za Dallas, modlić za Dallas, modlić za Dallas, żeby się modlić za Dallas.
No i sprzedać się jeszcze trochę srebra, no. I teraz się
przyjrzyjmy się sprzeda trochę. Dobrze.
Słuchaj, na niczym się tak nie robi pieniędzy jak na ludzkiej tragedii.
Oczywiście. No to wszystko. Nie będziemy tego popierać. W Oklahomie będą robić pieniądze na ludzkiej tragedii. Ach. No dobrze, mój drogi.
Spójrz nawet w Polsce, no jest też taka tragedia i też powstał pewnego rodzaju przemysł oparty o to wydarzenie. Kręci się interesik, no.
Tak, no dobrze, ale to jest nieistotne zupełnie, to czy interes się kręci, no.
Nie, to co mówię, no to taka refleksja jest taka, że na koniec dnia ze wszystkiego da się wyciągnąć pieniądze, no, a zwłaszcza z ludzkiego nieszczęścia.
Rozumiem, mój drogi, wiem, no. I co to znaczy, no? Co to znaczy dla ludzkiego życia, tak się spytam. Dla niewinnych ludzkich żyć.
A nie, no to Maciek, no to jest tylko statystyka, no. Na koniec dnia. Więcej ludzi ginie w Polsce w wypadkach samochodowych dziennie niż na koniec dnia strzelanina w Stanach Zjednoczonych.
Rozumiem. Jest to jednak niedobry argument. Jak możesz porównywać wypadki samochodowe do zabijania kogoś?
Nie, ale ja mówię w kategoriach pewnej liczby o tym, które są ofiarami tego typu zdarzeń. Na koniec dnia, no, tak powiem, trup to trup, no i statystycznie to jest to samo. Czy piesi, którzy giną, to są winni, no to jest inna skala po prostu. No, nikt się nie pochyla nad jednym człowiekiem, no, ale jak ginie 40 w strzelaninie w kinie, no to jest hala na cały świat, jest news, jest ten.
Jasne, ta perspektywa dlatego drażni i moim zdaniem wiesz, nie wiem, czy Obama nie ma trochę wstydu, wyjeżdżając za granicę i reprezentując teraz swój kraj.
No jest, ale może powiedzieć, że właśnie posiadanie broni jest elementem demokracji.
Właśnie, może tak powiedzieć. I to jest
pewnej wolności
od tego zacząłem.
Praw obywatelskich.
Od tego zacząłem, to miałem w głowie. To jest zróbcie miejsce dla demokracji, pokazuję ten klip. Widziałem.
To jest demokracja bezpośrednia.
Demokracja jedzie. Proszę się odsunąć. Jedziemy. Tutaj. Zabiłem cię w imieniu demokracji. Mogę to zrobić.
Ale podobno to były takie jakieś szokujące informacje, że tylko w związku z tym, że w Stanach Zjednoczonych tą broń jest, można powiedzieć, dostępna, i ludzie przewożą w samochodach, to ginie kilkaset osób rocznie w wyniku takich, wiesz, ktoś komuś zarysował lusterką. I się zaraz zaczyna, wiesz, no właśnie, doprowadza to do tam eskalacji i ludzie zabijają.
Są takie momenty w życiu, że jesteś zdenerwowany. Znaczy ja nie mówię swoim życiu, ale że ktoś jest bardzo mocno zdenerwowany, na przykład jeszcze do tego doszedł alkohol i tylko dać mu broń, co by zrobił, więc to mogłoby się wydarzać w Hiszpanii, mogłoby się wydarzać w Polsce, mogłoby się wydarzać w Francji, nawet we Francji.
Ale zauważ, że w Polsce właśnie było paru ludzi, którzy uważają, że dostęp do broni powinien być bardziej taki liberalny.
Mhm. Rozumiem, że zawsze będą sympatycy broni.
No dobrze, że
można z niej korzystać.
Są tacy ludzie, którzy mieszkają w lesie, którzy lubią pójść na strzelnicę i którzy budują większe doły. No.
Wiesz, ja to rozumiem z tej perspektywy, mój drogi, z takiej perspektywy, że Ameryka to jest wielki kraj, musisz mieć broń, żeby się bronić, żeby bronić swojego domostwa, gdzieś tam w Nevadzie, w Teksasie, na pustkowiu, żeby ci nikt nie dopadł, nie wszedł, musisz czuć się bezpiecznie. I broń sprawia, że możesz czuć się bezpiecznie. Natomiast dostęp do broni legalnej też jest, znaczy legalny na tyle, że można ją zdobyć, jest też w takich miastach dużych w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie pomyślałbyś, że potrzebna jest ci akurat broń tutaj, w tym mieście.
Nie no, bo Maciek, no tak dziwnie jest ten przepis konstytucji napisane, że ojcowie założyciele moim zdaniem mieli co innego na myśli, ale doszło do pewnego takiego wypaczenia, a potem no to już jest, co by nie powiedzieć, no to już jest 200 lat pewnej tradycji, no. I się tego się już nie cofnie, no. To musiało być jakiś, wiesz, jakiś nieprawdopodobny przebieg, a to lobby sprzedające broni, czy to nie jest tak silne, są takie pieniądze, że to jest nie do przebaczenia. No każdy, kto w Teksasie zwalczał, być może sobie senatora z Teksasu, który zwalczałby cenę, by go rozszarpali po prostu.
Oczywiście.
No to są po prostu wypadki przy pracy. Ale one nie zmieniają zasady.
Jak powiedziałeś o tym, że dużo ludzi ginie pod kołami i na przykład w sensie nie bawi, no. W Bagdadzie ostatnio 100 osób zginęło w zamachu. Spadają jakieś samoloty gdzieś w Afryce i nie mówi się o tym w mediach, tak jak się mówi o tym, że gdzieś tutaj 5 osób zginęło.
No właśnie, to
chodzi mi o ten fakt, że... Chodzi mi o ten fakt, że gdy w USA coś się stanie, to się mówi o tym na świecie.
Bo USA są po prostu największym, najbardziej opiniotwórczym, najbardziej dominującym...
Czy powinien być najbardziej opiniotwórczym?
Czy centrum świata? No.
Czy powinno być to centrum świata i kraj, który miałby być wzorcem dla innych krajów?
No nie,
to ma być wzorzec,
lepszego nie wymyślałem.
Jak mamy nie robić? Bo to jest ta pozycja, w której są Stany. Ja, że gdyby Stany były Beninem, to mógłbym sobie pretensjonalnie szukać problemu.
No ale no, są Beninem, no są największym mocarstwem świata.
Nawet jak przyleciał Obama do Polski, to pytano go nie o szczyt NATO, tylko pytano go o sytuację z Dallas, bo zdarzyło się to akurat, gdy rozpoczął się szczyt NATO, dzień wcześniej. Ciekawe. Wszystko bardzo, bardzo ciekawe i mam wrażenie, że to ze statystyki takiej, która istniała przez lata, zrobił się temat po prostu duży.
Ja nie powiem tak, kula śniegowa rośnie, tak? Ale czy ona jest tak silna, że ona rozbije tą ścianę? Nie wiem. Aha. Wydaje mi się, że nie za naszego życia.
Zobaczymy.
No to musiałoby, nie wiem, co by musiało, nie wiem, pół Nowego Jorku musiałoby spłonąć po prostu i rozstrzygnąć. No nie ma takich ofiar po prostu, które by to cofnęły. Nie ma takich jaj, że tak powiem, żeby coś takiego przepchnąć. Słuchajcie, oddajcie to wszystko. To jest to są takie pojemniki, tutaj tu wrzucamy tak. bazuki, tu wrzucamy pistolety, że tak powiem szybko strzelna, tutaj wrzucamy pistolety, no takie, takie, nie no, tak nie będzie. Mówię, a wszyscy, na koniec dnia wszyscy żyją na tych tragediach, i dziennikarze, i media, i ci, którzy tak, robią łańcuszki.
Ja rozumiem to, wiem, że to w ten sposób działa, nawet pamiętasz, żartowaliśmy, jakby Marsz Niepodległości, żartowałem sobie z tego, że a, nikt nie zginął, nic się nie stało, nie ma o czym pisać w mediach, to był...
No
czy
tak,
ktoś zginie, czy może
ktoś zginie? Nic tak nie upiększa newsa, jak we trzy ofiary śmiertelne.
No, oczywiście, ale nie trzy ofiary śmiertelne w samochodzie.
No nie, no to już co wiesz, no to jest nudne, no to za każdym razem jak mi się patował tymi pieszymi, no to czy rowerzystą, który wjechał pod koła, no to już wiesz, no.
Ach, dobrze.
Tego nikt już nie kupi.
Tak jak ja nie jestem w stanie, mój drogi, kupować słów Baracka Obamy o demokracji w momencie, w którym w jego kraju takie rzeczy się dzieją. Że w Dallas jest protest i nagle snajperzy strzelają do policjantów, jeden podbiega gdzieś tam za rogu i a protest, z czego wynika ten protest, tak? To jest jeszcze zupełnie inna historia, która już kolejny rok dzieje się w Stanach, że...
Ale to przecież w zeszłym roku było to samo, gdzie to była ta sytuacja, że protestowano przecież pewnej brutalności policji.
Tak, było kilka miejsc nawet, bo było kilka sytuacji w zeszłym roku i dwa lata wcześniej, gdzie czarnoskórzy mężczyźni ginęli przy zatrzymaniach przez policjantów. Z takich czasem wydawało się błahych powodów, że wykonał taki ruch w tą stronę. Ja musiałem go zabić na miejscu.
To pokazuje, jak to społeczeństwo jest amerykańskie ciągle, ten wiesz, ten mit tej braku tej jedności United We Stand, jakie to jest iluzoryczne, jakie to jest słabe, no to segregacja rasowa nadal jest bardzo głęboko zakorzeniona. W niektórych Stanach może to ma mniejsze znaczenie.
Dobrze, wiesz, z jednej strony można to powiedzieć, że my w Stanach, mając taką sytuację, jaką mamy, tyle różnego rodzaju nacji, jesteśmy progresywni, jest bardzo dużo ludzi różnych u nas, więc przez samo to stajemy się progresywni.
U nas nie, no idziesz ulicą, wszyscy są tacy sami. Znaczy,
ale w Stanach,
Poczekaj,
daj mi powiedzieć. Przez to, tak, u nas jest tyle różnego rodzaju nacji, tyle różnego rodzaju wyznań, tyle różnego rodzaju stylów bycia, jeśli chodzi o seksualność, że my w ten sposób pokazujemy, jak to razem wszystko zebrać i być demokratycznym krajem. Tylko że może zaczekajmy 50 lat, gdy oni się już staną takim demokratycznym krajem. Żeby wtedy mogli uczyć innych demokracji na świecie.
Moim zdaniem to się jest przy używaniu takich dużych kwantyfikatorów to może działa, tak? Ale na koniec dnia jest czarnoskóry sąsiad i biały sąsiad i się nienawidzą. No. Jeden drugiego uważa za rasistę. No.
Tak, bo to też jest zawsze działa, też powoli zaczyna...
No to takie są, wiesz, na koniec są takie małe ojczyzny. No i w tych małych ojczyznach po prostu się cały czas gotuje. No. I to, że się wypowiada tego typu zdania, no to jesteśmy już za duzi, żeby to tak wyrzucać, jak to pelikany. No.
Tak. Dla mnie po prostu nie ma ten człowiek podstaw, żeby mówić o demokracji na świecie, gdy w jego kraju ta demokracja po prostu się chwieje.
Nie, no tam chwieje, to się tak to bym nie powiedział. Nie ma bardziej demokratycznego kraju.
Nie ma bardziej demokratycznego kraju.
Nie.
To obserwujemy co w Stanach teraz? Efekty uboczne? Czy to jest po prostu problem z bronią? Ale nie można tego problemu z bronią odseparować od tego, czym jest USA.
Nie no, kiedy posiadanie broni jest jednym z takich fundamentów tej demokracji. No. Jakkolwiek byś na to nie patrzył, ze swojego kontynentalnego punktu widzenia.
I dlaczego akurat ten fakt nie został przejęty przez zachodnią Europę?
Nie wiem. Może.
No właśnie.
Nie wiem, być może wiesz, doświadczenia wojenne, historia Europy jest przecież historią permanentnej wojny. No.
Tak, wiem.
Nie mówię, jaką traumą jest jaką traumą była pierwsza wojna światowa, jaką traumą jest druga wojna światowa.
Czyli klasycznie musisz dostać ostro w głowę, żeby się zmienić.
To być może, no. Być może, no. Zauważ, że Amerykanie tak naprawdę no, nie prowadzili na swoim terytorium żadnej wojny, no. Takiej, wiesz, o której no, prowadzili jakieś wojny z Meksykiem w którymś momencie, tak, o coś. Prowadzili wojnę niepodległościową, no ale to trwało przez moment, no. Może Amerykanie... Nie było nic takiego, wiesz...
Może Amerykanie są w szkole podstawowej demokracji, albo w zerówce demokracji dopiero.
Nie, ta demokracja jest inna trochę, no. Ona jakby ma trochę inne korzenie. Ona nie wynika z tej europejskiej traumy, no. Wyżynania się narodów. Dobrze.
Dobrze. Niedobrze. To jest kraj, którym się zajmujemy.
To jest kraj, o którym najwięcej myślimy, no.
Ja widzę,
kraj, o którym dużo wiemy.
Jak ludziom. Ja się zastanawiam, czy amerykańscy dziennikarze zajmujący się koszykówką, czy są zmieszani tym, gdy mówią o NBA, z kraju, w którym dzieją się takie rzeczy na świat? Ciekawe.
Czytasz, no tam oczywiście jest, każdy musi puścić takiego tweetka, że tam God bless Dallas.
Tak, właśnie.
Ale generalnie Wayne Ellington podpisał nowy kontrakt.
Tak, i Alan Crabb zarobi 75 milionów dolarów. Nie wiem, czy chce mi się mówić o NBA.
Pogadajmy chwilę o Lidze Letniej, jeśli możesz. Pogadajmy tak, na rynku transferowym chyba nie wydarzyło się nic tak znaczącego, o czym chcielibyśmy rozmawiać. No tak, jest 11 i właściwie chyba ten kontrakt nie.
Czy na rynku transferowym w NBA, poza ruchem Kevina Duranta, wydarzyło się coś, co zmieniłoby układ ligi w drastycznym stopniu? Bo jeśli odsunąć Duranta z Warriors, ten ruch, który skasował Oklahoma, a Golden State Warriors dodał, czy mieliśmy jakieś zmiany, które wpłynęły na miejsce zespołu?
Mamy takie małe przebudowy, no. Małe takie mikro przejście, ale takie rzeczywiście wielkiej gwiazdy.
Wiesz, czy jest zespół, który skoczył nagle o 10 zwycięstw, 15 zwycięstw do góry, 15 zwycięstw na dół, inny niż Oklahoma?
Philadelphia skoczyła.
Tak?
No, grają wykrót 10 spotkań.
Życzeniowe myślenie, patrząc ile oni nadal mają kłopotów w składzie? Ile mają
no, ale myślę, że są w stanie wygrać te 21 spotkań, Maciek.
21, ale oni wygrali przecież... Tylko...
11, no ale mówisz takie plus 10, no to mówię, no Philadelphia jest taki, 15, gdzie chyba najłatwiej jest mi powiedzieć, wygrałem 10 spotkań więcej.
15, zmieniłem na 15.
15 to wygrałeś, no. 15 to bym już polemizował, no.
Uh-huh.
15 może się nie udać. Patrzę, no myślę, że Minnesota jest zespołem, który powinien wygrać 10-15 spotkań więcej.
Ale to dlatego, że Karl Anthony Towns będzie starszy, Wiggins będzie starszy i mają lepszego trenera.
Mają lepszego trenera, mają... Mnie się niezwykle podoba ten Chris Dunn. Musi troszkę nad faulami popracować, bo na razie to jest 15 fauli w 2 mecze. Ale widać, że on jest niezwykle taki, wiesz, sfokusowany na grę. Że to jest coś, co on będzie chciał dobrać. Mówiłem ci, że on w twarzy to mi strasznie Jordana przypomina, takich młodzieńczych lat. Ma coś takiego, nawet w takich ruchach jego, w takiej sylwetce.
Porównujesz go do Michaela Jordana w tym momencie, naprawdę?
Tak, ale w twarzy, to jest Sigelon.
Jak oglądam Ligę Letnią, próbuję porównywać czarnoskórych koszykarzy do białych koszykarzy i odwrotnie. To jest...
To jest
fajny test na porównanie.
No, biali nie wyglądają najlepiej. Aczkolwiek, no, dobrze wygląda.
Jak to biali nie wyglądają najlepiej?
No, nie wyglądają najlepiej. Biali, nie, ja uważam, że w ogóle to, że biali ludzie grają w koszykówkę, to jest... To jest jakiś wybryk natury.
Ale przecież nie wyglądają źle. Ktoś powiedzieć, że nie wyglądają dobrze z twarzy?
Nie, tak jest. No, to ten pewien poziom ruchu, atletyzmu, takiego, wiesz... Tego się dobrze nie ogląda, no.
To tak jak ten człowiek, który wyszedł...
Ja nie wiem, kto jest najbardziej atletycznym graczem dzisiaj białym.
Mason Plumlee. Mateusz Ponitka w lidze letniej. Zbierający dzisiaj.
Mateusz Ponitka w lidze letniej, tak na razie to tak coś tam pozbierał. Ale ja oglądałem ten mecz, tak miałem wrażenie, że on tak do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. Nie zachwycił mnie.
Jest 11 lipiec i wiesz, wydaje mi się, że to przesunięcie tego moratorium z 7 na 5
no.
przyspieszyło sprawy.
No bardzo dobrze. Nie, to czekanie 7 dni, zastanawianie się, składanie się po głowie. Słuchaj, a powiedz mi, co się stało w Miami?
Dwayne Wade odszedł, Luol Deng odszedł,
Joe Johnson Tylera Johnsona wyrównali, tak?
I wyrównali Tylera Johnsona.
No dobrze.
Nie, to
chciałem tylko ustalić, czy wyrównali.
Tak, Portland wyrównało Alena Kraba i Brooklyn nie ma ani Johnsona, ani Kraba. Liczyli, że 125 milionów dolarów wrzucone na dwóch pozwoli im wyciągnąć przynajmniej jednego. 75 na Kraba i 50 na Johnsona. Okazało się, że nie. I z perspektywy Portland, zastanawiam się w tym momencie, Trailblazers mają 145 milionów dolarów w kontraktach nowych dla Alena Kraba i Evana Turnera. Czy któryś z nich jest w ogóle starterem w tym teamie?
No, być może nie.
Płacisz 145 milionów dolarów dla ludzi, którzy grają trochę na tej samej pozycji. Mają inny skillset.
No to twoi najlepsi gracz.
Zastanawiałem się wczoraj wieczorem nad tym, że CJ McCollum gra wciąż na debiutanckim kontrakcie. Jest drugim najlepszym graczem tego teamu. Będzie dostawał, to jest 10 numer draftu, jeśli dobrze pamiętam. Będzie dostawał jakieś 3 miliony dolarów w przyszłym sezonie. I zanim z ławki będzie wchodził duet Alan Crabb i Evan Turner. Alan Crabb będzie dostawał 17 milionów dolarów w pierwszym sezonie, a Evan Turner będzie dostawał 15 milionów dolarów.
No, to będzie, to może wkurzać, wiesz?
Mhm. Bo to też jest taki...
To może irytować.
To jest taki odprysk tej wolnej agentury. Ile będzie sytuacji w szatniach drużyn, gdzie zarobki będą miały po prostu duży wpływ na to, jak zawodnicy będą ze sobą kolaborować, jak będzie chemia zespołu wyglądać, gdy, jak powiedziałem, McCollum dostaje trójkę, a Kraft dostaje praktycznie 6 razy więcej od niego za przyszły sezon, będąc 3
razy gorszym graczem. Ja właśnie dlatego się zastanawiam, czy nie trzeba było po prostu proporcjonalnie w związku ze wzrostem salary cap podnieść
zarobków.
Wynagrodzenia, tak. Zarobki. To by w ogóle rozwiązało cały problem. Nie byłoby tego całego szaleństwa.
Nie byłoby Duranta w Warriors?
No, wielu rzeczy by nie było, no. Czy to nie byłby dobry pomysł, no ale...
Był jeszcze ten pomysł, żeby ten wzrost salary cap został smooth zrobiony, w sensie został...
No tak, ale to zawodnicy powiedzieli, że to jest wykluczone.
Związek graczy się na to nie zgodził. Jestem ciekaw teraz, wiesz co, bo jestem ciekaw lockoutu. Ile z tych rzeczy...
On jest nieunikniony, wiesz, bo ja się Maciek zachowałem, co jakby... Ten wzrost zakłada, że następna umowa telewizyjna będzie na takim samym poziomie. Jeżeli to się nie uda, bo nie wiem, no koszykówka wsiądzie, nie będzie gwiazd, nie będzie, wiesz, nie będzie, no nikt nie będzie chciał, to znaczy, wiesz, ta kwota, która została zapłacona, zmniejszy się o 1/3. To co się wtedy stanie? To moim zdaniem lokal mamy zagwarantowany.
Powstanie jedna drużyna, która... konferencji zachodniej i wciąż będzie druga w konferencji wschodniej, gdzie jesteś w stanie powiedzieć 11 lipca dzisiaj, kto zagra w finale NBA w przyszłym sezonie. I nie pomylić się. Typ Golden State Warriors Cleveland. I skoro wiemy, że tak będzie na końcu, jak to wpłynie na oglądalność, na ratingi sezonu regularnego? Myślę, że nie będzie tak źle, ludzie będą chcieli oglądać Golden State Warriors. Tylko z tej perspektywy kompetytywne jest. To była ta rzecz, o którą się kurzyłem od razu po ruchu Duranta do Warriors.
Ja wiem, no rozmawialiśmy na ten temat, mieliśmy trudną rozmowę i dobrze, że ona nie poszła w eter.
a szkoda. Szkoda, bo mam wrażenie, że to, co wtedy mówiłem w tej naszej prywatnej rozmowie, z czasem zacznie się przedzierać. Przedzierać przez to, że to była decyzja Duranta. To zresztą nawet nie chodzi o Duranta tutaj w tym. On sobie mógł podjąć decyzję, jaką chce. Ale tak jak powiedziałeś, były mechanizmy, które mogłyby zapobiec temu, że coś takiego by się wydarzyło. I te rzeczy się nie wydarzyły w drodze procesu, rozmów, gdzie nikt po prostu nie powiedział, że dobrze, zróbmy ten smoothing, bo może się potem wydarzyć coś takiego i coś takiego. I teraz w tej sytuacji, gdy mówisz o tych pieniądzach, o tej umowie telewizyjnej, ja myślę o lockoucie w kategoriach takich, nie myślałem o lockoucie jako przerwie, która zabierze nam sezon, zabierze nam spotkania. I zastanawiam się, jaki wpływ będzie miało to, co się wydarzyło, na techniczne zmiany w CBA, które nastąpią. To, co się wydarzyło, czy to będzie miało wpływ na to, że obserwujemy sytuację, w której Kevin Durant mógł wejść na rynek i mógł dołączyć do zespołu, który był najlepszy w historii w sezonie regularnym. Mógł być najlepszym zespołem w historii, był o minutę od tego, żeby być zastawianym w tej roli. I on dołącza do tej drużyny, psując competitiveness w efekcie w konferencji zachodniej i konferencji wschodniej, którą już tak mamy ustawioną od 2 lat.
No właśnie, no to tak, no jak, dwóch jak, od sześciu.
Jakie będzie...
Moim zdaniem od sześciu, no.
Ja nie jestem optymistyczny tak bardzo, jak część ludzi, których słuchałem i opinie czytam, jeśli chodzi o to, że to nie zmieni, że ratingi będą cały czas szły w górę. Bo rok temu o tej porze mogliśmy się chociaż zastanawiać, kto zdobędzie mistrzostwo. Było chyba kilka zespołów, 4-5 drużyn, na których mogliśmy...
Ale Maciek, no ale ja właśnie się zastanawiam, czy to rzeczywiście jest jakieś takie przełożenie. Czy jak masz sytuację, że masz kilku kontenderów, każdy jest mniej więcej równy, czy masz jednego pewniaka, a wszyscy jakby kibicują, jakby to jest takie kibicowanie trochę na nie, tak? A co będzie, jak nie zdobędą? Czy to nie będzie największa historia po prostu koszyków? I tak jest, wiesz, podświadomie zaczynasz kibicować przeciwko, no.
No to jest
a, może to, się, a może im się nie uda.
To jest właśnie to, o czym mówiłem, że nie będzie tyle joy przy Golden State Warriors, że to będzie inny team. Teraz będzie zbudowany trochę na, może być budowany na innych emocjach niż był, zupełnie innych emocjach.
No, pewnie będzie, no.
Okej, okay, przygodzimy się zrewanżować za porażkę z Cleveland Cavaliers, ale wzięliśmy tak sobie tutaj Kevina Duranta, żeby nam w tym pomógł.
Znaczy, good for them, no.
Good for them.
No, udało im się ten, no. Jakby mechanizm pozwalał im na zrobienie tego. Ja jestem daleki od piętnowania tego, wręcz
przeciwnie. Ale jest różnica, mechanizmy, wszystko, czy decyzja była dobra, czy nie. Wiesz, mechanizmy Golden State Warriors, skorzystanie z salary cap, z tego wszystkiego, tylko...
Nie, ale czy to wpłynie na NBA? Nie wiem, Maciek.
No właśnie, ja nie wiem.
Nie jestem na Ligi Europejskiej, na patrzeć na La Liga, no to masz Real i masz Barcelonę, no i
to trochę jak z bronią w USA, mój drogi. Ale to trochę jak z bronią w USA, tam ten układ jest od dawna. Barcelona-Real.
No ja wiem, ale to z czego to wynika? No z tego, że jedni mają pieniądze i potrafią kupić każdego gracza na świecie, jeżeli tylko mają taki
ale nie mieliśmy takiej sytuacji, ale
mówili, tak, bo ale powiedziałeś... Nie, no, ale czy to powoduje, że La Liga nie jest ciekawa? Nie, no ludzie po prostu, oglądalność La Ligi wzrasta. Jest przepraszam, że przypominam
nie
ci,
nie mieliśmy
że
takiej sytuacji, przeszli. Nie broń tego argumentu, bo to jest sytuacja, gdzie Barcelona i Real są od lat dwoma najlepszymi zespołami w Hiszpanii. Tam były takie jakieś momenty, gdzie dołączał do nich jakiś strzel, jakiś Deportivo, jakieś Atletico, coś takiego, tak? A tutaj mówimy o NBA, gdzie ten balans competitiveness został zachwiany, bo mieliśmy rok temu, mieliśmy 5 kandydatów do tytułu, 2 lata temu mieliśmy 7 kandydatów do tytułu. Jak Miami Heat złożyli zespół, mówiło się tak w takich kategoriach, oni teraz na pewno wygrają, ale łatwiej było znaleźć tutaj...
Rozsądnym
kibicom łatwiej było znaleźć powody, dla których oni nie wygrają. Były też teamy obok, które mogły z nimi wygrać. Były takie teamy. A w tym momencie mamy zespół, który jest faworytem 1,6 do zdobycia mistrzostwa w przyszłym sezonie.
Nie przyznaje się mistrzostwa 11 lipca poprzedniego sezonu, poprzedniego roku. To trzeba wygrać, Maciek, to trzeba ciągle wygrać, to trzeba być zdrowym, to trzeba przejść przez 82 spotkania i jeszcze 15 spotkań playoffów.
Dobrze, ale kto, jeśli nie Warriors, ma wygrać konferencję zachodnią?
Znaczy, ja nie wiem, co się wydarzy. No na koniec dnia decyduje, trzeba wygrać 4 gry, no. Ja jestem daleki od tego, żeby już dzisiaj biec po prostu i wręczać, już zastanawiać się, jak będzie wyglądał pierścień 2017 roku, no. Ja myślę, ja dałem się spokojnie, no zobaczymy, no wcale się nie dziwię, jakby Warriors zaczną sezon 3-4, no. Wtedy zaczniemy się zastanawiać po prostu, co to jest po prostu, co to się stało, na przykład Dallas zacznie 5-2, no i zacznie się zastanawiać, no o, czy zagrożą. Nie wiem, no nie, ja jestem tak optymistycznie nastawiony do tego. Znaczy tak jestem, nie patrzę na to przez pryzmat tego, że w ogóle nie będzie kompetycji.
Ja nie mam tego optymizmu. Zawsze miałem, może nie miałem, poczekaj, 3 lata temu, jak spotkaliśmy się nad Wisłą, pamiętasz, siedzieliśmy, powiedziałem, zapytałeś mnie o przyszły sezon, nie miałem optymizmu, a potem to okazało się być sezon, gdzie, to był sezon, gdzie Miami grało z San Antonio i San Antonio się po nich przeszło w finale.
No właśnie, no.
To był tamten sezon. Ale potem w końcu znalazłem jakiś optymizm związany z tamtym sezonem. A tutaj nie mogę znaleźć optymizmu na przyszły sezon. Przepraszam.
Spokojnie, Maciek, jest lipiec. Masz jeszcze jakieś 4 miesiące inkubacji tego sobie, no. Przybędziesz siebie wykluwać.
Ja wiem, że potem i tak zacznie się sezon i zapomnimy o tym, że ten zespół jest tak zdecydowanym faworytem i tak przyjdzie sezon, tak przyjdzie NBA, przyjdzie wszystko, co robimy wokół NBA i będziemy zainteresowani tym, że to się dzieje.
No na pewno, na szczęście.
No, też liczę na to, że ten czas pozwoli zatęsknić.
No tęsknić, no nie, ja już się tęsknię. Ja mi się też oglądam bardzo dużo ligi letnich. Co pewne, czy brakuje mi tego już, no. Dobrze, twoje, masz jakieś przemyślenia o lidze letniej, chcesz opowiedzieć mi o kimś, chcesz, żebym ja ci o kimś opowiedział, jaki jest mój top 5 takich zaskoczeń.
Top 5, bo ja oglądam ligę letnią w Orlando cały czas. Założyłem sobie obejrzenie wszystkich meczów ligi letniej w tym sezonie. Jakże ambitne, ale spróbuję.
Bardzo ambitne.
Ciężko jest się przedrzeć przez niektóre mecze w Orlando. Ale plus tego, że trwają 40 minut, więc to bardziej...
No to jest plus. Najgorsze są te, jak rozmawialiśmy, te szyby w Orlando, które powodują się...
Zależy się od dnia, czy dzień jest słoneczny bardzo, czy nie. I o której porze rozgrywany jest mecz. Jeszcze nie doszedłem do tego, w której porach ten mecz, ta widoczność jest najgorsza. Tam są z tyłu, z drugiej strony kamery są szyby, które są jasne bardzo i nie widać. Gdy gracze są w białych koszulkach i są w rogach boiska tam obok tych szyb, to czasem zupełnie nie widać, kto ma piłkę, kto przejął piłkę i co się wydarzyło. Więc to jest kolejne utrudnienie tutaj.
Ben Simmons, czy chcesz coś... Myślę, że widziałeś chociaż jakieś highlighty, widziałeś może jakiś nawet mecz.
Tak, widziałem mecz z Bostonem. To jest inny gatunek.
Koszykarza?
Inny gatunek koszykarza niż wszyscy inni gracze, których widziałem jak na razie. Jego wizja gry, nie wiem gdzie go nauczono, skąd to się wzięło u niego w grze. Tak się zacząłem się zastanawiać, patrząc na wizję gry, czy są rzeczy, które po prostu gdzieś... Nie tyle, że... On został zapytany przez dziennikarzy po drugim meczu, skąd ta wizja gry, w sensie skąd to się bierze. On powiedział, że z oczu. I zacząłem się zastanawiać nad jakimiś plusami genetycznymi, które płyną z posiadania takiego wzroku jak Ben Simmons. Odwrotnie. Czy Ben Simmons skorzysta z jakiejś genetyki i ma lepszy wzrok, lepszą wizję gry, widzi szerzej niż inni?
Nie, Maciek, no nie jest pod tym względem, czym się ma dużą łatwość podawania, znajdowania partnerów i takiego czegoś, co byśmy nazywali jakby prewizualizacją tego, co się wydarzy. No, po prostu, no to jest dar, no. Czy on będzie w top 10 najlepszych graczy w tej ligi?
Będzie musiał.
3 lata, 5 lat?
Będzie musiał nauczyć się rzucać.
No.
Ale samym otwieraniem gry innym ludziom i ułatwianiem gry innym ludziom obok niego, to jest tak, taki duży aset w tym, żeby zostać all-starem i zawodnikiem, z którym inni chcą grać, zawodnikiem, który będzie sprawiał, że ludzie wokół są lepsi i zespoły są lepsze.
No wiesz co, jeżeli pomysł, rozumiem, że taki jest pomysł, to jest trochę szokujące. Trenera Brauna, żeby jemu po prostu dać piłkę i pozwolić mu być jedynką.
A co jest szokujące w tym? Przecież to jest człowiek, który...
To facet ma 6-10, to jest szokujące.
A to jest człowiek, który najlepiej czuje się z piłką w rękach. Nie umie rzucać, tak. Więc nie może nie mieć piłki w rękach, bo nikt nie będzie go kleił bez piłki.
Więc... Tak.
To jest coś, o czym też w zapowiedzi off-season z 76.
Nie, ale ja nie przypominam sobie po prostu takiej sytuacji, że facet 6-10 jest nominalną jedynką i zaczyna grę.
No i to jest eye-opening.
I to nie jest, wiesz, to nie jest tak, że on tam gra 2-3 minuty, bo coś tam, wiesz, no, tylko to jest gość po prostu taką ma rolę, na boisku.
To jest gracze typu Lamar Odom, gracze typu LeBron James.
No tak, ale on wiesz, on był momentem, który przejmował piłkę, tak? Znaczy w sensie, no tam były 3-4 minuty w meczu, no nie było tak, że on był cały czas na piłce. Że on nominalnie występował jako rozgrywający. No. On wspomagał, no zresztą też ta klasa tych rozgrywających w Lakersach nigdy nie była jakaś nadzwyczajna, więc... Ale tutaj, znaczy mówię, no to jest jakaś taka kolejna rewolucja, no. Która ma miejsce, moim zdaniem.
On może
druga rzecz, która jest dla mnie taka szokująca.
On może być, czy mogę coś wtrącić? On może być prototypem, to chyba Raymond Green jest, znaczy teraz uznawany za prototyp zawodnika na pozycji playmaking four. Nie tylko stretch four, ale playmaking four. Zawodnika, który gra u góry pick and pop z jakimś rozgrywającym czy z innym kozującym, przejmuje piłkę i zaczyna z tego grać po switchu. Że to nie jest tylko zawodnik, który rzuci za trzy w tej sytuacji, tylko też kto potrafi coś zrobić tutaj, dojechać do post, dopostować, minąć kogoś, rozegrać.
Ale LeBron James nie jest takim pierwszym takim graczem, który się tego nauczył?
Dopiero jak został przesunięty na czwórkę w Miami. To takim graczem się stał i to była rzecz, którą Miami miało zrobić i zrobiło. Jak Miami to zrobiło, to zaczęło wygrywać tytuły.
Nie wiem, czy Royce White nie miał być takim graczem?
No, Royce White miał być tego typu zawodnikiem. Nie, absolutnie...
Druga rzecz, która tak patrząc zupełnie przekrojowo na to, co się dzieje w NBA i na pewien trend, no to jest liczba graczy, którzy potrafią kozłować piłkę i mają powyżej 7 stóp wzrostu. Znaczy to co ten Sam Maker potrafi zrobić z piłką, to co Bender potrafi zrobić z piłką, to co Zingis nawet potrafi zrobić z piłką. Przecież to jest niebywałe. Bender wychodzi spod kosza po prostu i wiesz, robi coast to coast właściwie. No.
Żaden z nich nie jest Amerykaninem.
No okej, okay, no to jest jakiś argument. No.
To jest argument za tym, że jak się ogląda Ligę Letnią i patrzy się na tych ludzi z Europy, tych ludzi z Serbii na przykład, czy z Jugosławii, widać taką różnicę w wyszkoleniu technicznym na poziomie 19-18 lat w porównaniu z podkoszowymi ze Stanów. No ale to też już jest już kolejny problem USA w tym momencie.
No tak, no. No nagle taki Zubacz wygląda lepiej niż Mozgów.
No ale Mozgów też jest, ale Mozgów nie jest Amerykaninem.
Ja wiem, ale nie, to może to nie, nawet to dobrze, Mozgów nie to było za porównanie, ale wygląda na pewno lepiej niż jego czarnoskórzy odpowiednicy, no. Zwłaszcza tacy chłopcy jeszcze, którzy są taki one and done, albo nawet po 2 latach. No. To w ogóle poziom tego, co taki Zubacz potrafi w stosunku, nie wiem, kogo tutaj by można wstawić jako porównanie.
Rakim Christmas.
Nie, Rakim Christmas, to pomyśl. Nie, ale ja mówię, poczekaj, ja muszę tak patrzę na ten.
Rakim Christmas jest chyba lepszym graczem niż Zubacz.
No, ja tak patrzę, że z tych graczy takiego z tego z taką z draftu, żeby zobaczyć, kto tam, kto był duży i się i nie mniej, no. No dobrze, no, mówię, ja sobie popatrzę chwilę.
Nie wiesz, jak oglądam Bena Simmonsa, to po prostu się cieszę i się bawię i pozwala mi to może zapomnieć o tym, że ten przyszły sezon może być już rozstrzygnięty w lipcu. I jego to jak te podania touch pass, ja wiem, że to ma tydzień już, to było tydzień temu, ale ten touch pass, jaki rzucił w meczu z Bostonem, każdy, kto próbował robić coś takiego, wie, że może to wygląda łatwiej niż jest do zrobienia. Niezłapanie piłki, przekazanie jej paliczkami, ustawienie dłoni w odpowiedni sposób, żeby od razu, bo to jest zajebiste zagranie, gdy coś takiego wyjdzie, bo wiesz, że musisz się pospieszyć, że podanie do ciebie dochodzi za późno, tam otworzył się gość pod koszem, piłka jeszcze do ciebie idzie, a ty już chcesz, żeby ta piłka poszła tam, już chcesz, ona nie jest jeszcze, jest jeszcze metr przy tobie, ty już chcesz ją tam skierować i takie ustawienie rąk pod dobrym kątem, żeby od razu zrobić touch pass i to nie taki touch pass, gdzie masz otwarte dłonie, jakbyś rozgrywał w siatkówce, taki prosty touch pass, że dostajesz piłkę, po prostu się ją odpychasz w drugą stronę, tylko jeszcze przekierować ją w drugą stronę. To było spektakularne zagranie i pewnie jeszcze usłyszę, jak Jeff Van Gundy będzie wspominał to zagranie, jak trudne było to zagranie do wykonania i to była akcja po tym, jak puścił ten podanie kozłem w kontrataku, taki też gdzieś pod jakimś innym kątem. Wiesz co? Te wszystkie podania, które on robi na takim małym spacingu wokół pola 3 sekund, to sprawia, że nie chciałbym go widzieć w roli rozgrywającego nominalnego, tylko gościa, który operuje gdzieś tutaj na środku, na wprost i nie tyle, że jest rozgrywającym, tylko właśnie point 4. I wracając do Filadelfii, oglądając Bena Simmonsa, to była rzecz, która właśnie rzuciła mi się w oczy bardziej, że ten człowiek powinien grać bliżej obręczy, tym bardziej nie mając rzutu i być takim rozgrywającym na 2/3 posiadań, gdy jest na boisku. I co dalej się stanie z Filadelfią, jeśli on ma grać na czwórce? Gdzie będzie Okafor, gdzie będzie Noel, gdzie będzie Embiid w tym wszystkim? I to już nawet nie chodzi o to, że oni mogą ich umieścić dwóch na boisku i sprawdzać, który z tych trzech wypali, prawdopodobnie odpulić jednego, a potem być może drugiego, bo okaże się, że oni nie pasują do siebie tak jak Noel Okafor. Tylko tu chodzi o to, że jeśli Simmons ma grać na czwórce, to nagle tych trzech ludzi ma walczyć o jedną pozycję, przy czym zakładam, że Nerlens Noel jest najlepszym fitem, żeby grać z Simmonsem, który gra na czwórce. I to, tak jak powiedziałeś o Filadelfii, że ona zrobi skok o 15 zwycięstw, patrząc na talent na papierze, powinna to zrobić, jeśli Embiid będzie zdrowy, jeśli Simmons będzie zdrowy, samym talentem. Natomiast od razu na starcie sezonu pojawia się kolejny problem. Problem Simmonsa. Simmonsa grającego na pozycji numer 4 i zabierającego minuty tutaj.
Tym no nie, on nie może grać właśnie, dlatego on nie może grać na pozycji numer 4, on musi grać na pozycji numer 1, no.
Ale nie możesz grać nim na jedynce, bo nie będzie wykorzystywany zupełnie jako osoba, której stawiają zasłony. Ludzie będą mu przechodzić pod zasłoną. Wszystkie rzeczy będą zatrzymywane. Mi się podoba co i to zresztą jest moja ulubiona rzecz w NBA, to jest ta, że LeBron James potrafi zagrać pick and roll i postawić zasłonę w pick and rollu. To jest to, co mówię, że Giannis Antetokounmpo powinien więcej stawiać zasłony. I to robi Simmons. Simmons grając jako ta playmaking floor rozgrywający i mu się stawia zasłony i on stawia zasłony. Ja chcę, żeby Simmons był człowiekiem, który też stawia zasłony i po tym dostaje piłkę i z tego kreuje, i z tego gra. Nie tylko gościem, który kozuje piłkę do zasłony, bo będzie łatwo zatrzymać taki pick and roll, będą mu przechodzić pod zasłoną i będą go zmuszać do rzutu. Tak jak było to w meczu z Lakers, widziałem fragmenty. Lakersi go bronili, pozwalali mu rzucać, będą zostawiali mu miejsca. Wtedy atak konstruowany z tego, będzie wyglądał tak jak atak Milwaukee Bucks w drugiej części sezonu, który wyglądał kozacko w highlightach, gdy Giannis wyprowadzał piłkę w kontrataku, ale jak był w ataku pozycyjnym, to była śmierć. Oni zdobywali 95 punktów na 100 posiadań, gdy Antek był, to pirazy drzwi, widziałem tę statystykę, gdy Antek był rozgrywającym na boisku. To jest najgorszy wynik. Gorszy wynik niż Philadelphia nawet. Chodzi mi o to, że nie może być zostać zatrzymany. W sensie nie można odbierać mu, zrobić z niego rozgrywającego, ale nie rozgrywającego, który gra jako jedynka klasyczna.
No dobrze, no to dobrze, no to musisz mieć taką klasyczną, startującą, kozłującą jedynkę, no, która tak wiesz, Dociąga do niego, albo on do niej dociąga.
Jose Calderon, który przekazuje, poda. Ron Harper, który przekazuje, poda. Tego typu. Mają takiego gościa, Bayless, może Sergio Rodriguez będzie grał tak obok niego. No to jest pierwsza rzecz, która rzuciła mi się w oczy w lidze letniej. To, że Ben Simmons jest super i chyba chcemy, żeby to on był naszym najlepszym graczem w drużynie, nie wiedząc jeszcze, co mamy od Embiida na boisku.
A nie wiemy, co mamy od Salicza.
I to jest człowiek, i to jest, to nie jest tej klasy talent, Salic i Simmons.
Nie, ja nie twierdzę, tylko że ja mówię, że wszystko sobie to poukładasz.
Bo można oprzeć na nim zespół. I to jest to, dlaczego chciałem, żeby Simmons był wybrany przed Ingramem. Że wokół Simmonsa można zbudować różne koszykówki. Mi się na przykład bardzo podoba, oglądając go w tych meczach, że nawet nie mając piłki, pokazuje innym ludziom, gdzie mają przebiec, co mają zrobić. Była taka sytuacja w meczu, w którymś z tych meczów, z Bostonem czy z Lakersami, gdzie przeszli do ataku pozycyjnego i nikt nie wiedział, co zrobić w tej sytuacji. Zawodnicy byli ustawieni w jakichś różnych miejscach, bo tak się patrzy na te ataki w ligi letniej, oni realizują koncepcje takie, że zrealizują pierwszą koncepcję w pierwszej akcji i potem w trzech kolejnych to już jeśli trener nie zareaguje, to oni grają już byle co. To nie są jakieś wielkie ataki, na przykład New York Knicks nie grają triangle offense, jeśli ktoś nie widział i byłby zainteresowany. No. Więc wielkiej ofensywy się nie wdroży. I była taka sytuacja zupełnie przypadkowa, randomowa, gdzie zawodnik rzucający obrońca był z prawej strony pod koszem, dwóch wysokich gdzieś tam stało naprzeciwko obręczy, na lewym łokciu, na prawym łokciu, nie wiedzieli co zrobić. Simon im powiedział, co mają zrobić. Przesunął tych wysokich, kazał im się przesunąć w prawo, żeby wyszli na prawe skrzydło i pokazał tamtemu rzucającemu obrońcy, który był przy linii końcowej, żeby wybiegł po zasłonach dwóch stawianych przez nich. I oni to zrealizowali w chwilę, tak jak im Simon pokazał na boisku. Wtedy akurat miał piłkę. Gość wybiegł za zasłony, podał mu piłkę, wyszedł i zrobili z tego akcję. To mi się bardzo podobało, jak na gościa, który ma 18-19 lat i zarządza grą.
Będzie z niego sporo radości, myślę.
Ostatnia nadzieja, Ben Simmons. Ostatnia moja nadzieja na przyszły sezon. Ben Simmons. Nie, oczywiście będą jakieś różnego rodzaju ciekawe historie, na przykład Utah Jazz. Nie będzie tak źle.
No, jak parę zespołów, które potencjalnie, wiesz...
Kogo to będzie interesować?
Ten Denver Nuggets będzie świetny do oglądania.
Kogo to będzie interesować? No.
Nie, no nikogo.
Wracając właśnie do tego, kogo będzie interesować, że Indiana jest
ale lepsza? Ale wszyscy będziemy oglądali.
Że Utah jest lepsze. Z przeciętnego kibica będzie w ogóle to kręcić? Nie, absolutnie nie będzie kręcić. No. Czyli ktoś do mnie z zewnątrz się pyta, to co, Durant poszedł do Warriors, czyli już zdobyli mistrzostwo. Ja powiem, no tak, aha, dobrze, sezon NBA, fajnie.
Może tak być.
Z innych graczy, którzy ciebie zakręcili w lidze letniej. Ja mam jednego, mam kilku jakichś takich, których...
Nie, no ja mam, jestem strasznie, mi się podoba Chris Dunn. On parę razy wykręcił kolana w meczach, które oglądałem, znaczy dwóch. Ten gość mi się niezwykle podoba. Bardzo mi się podoba DeAndre Russell, który no widać, że jest rok pogrzewk w zawodowej lidze i tak przejął pałeczkę w tej drużynie.
No tak, ale jak on może przejąć pałeczkę, skoro on zakończył związek Nicka Younga?
Swoją własną pałeczkę przekonał.
Jak może stać się
próbuje jakby swoją grą odkupić winy. No to taka jest, wiesz, jak jego redemption, no.
Śmieszna była ta narracja dla mnie. Ja mówię tak, wiesz, z żartem tutaj.
Śmieszna. Ja wiem, że mówisz żartem, no ale ja tak też próbuję nie żartem odpowiedzieć, no.
Muszę go przehandlować, bo nikt mu nie zaufa teraz.
Nie, gra dobrze, no ty bierze grę na siebie, może nie był to najlepszy mecz, ten drugi, grał rzeczywiście średnio, no ale trafił dwie takie trójki na koniec, że ja w ogóle widzę, że w Lakersach jest takie poczucie, że Mamba odeszła do wieczności i to jest nasz zespół i teraz to my decydujemy o tym, co się będzie działo. nikt już tam nie będzie mówił, co mamy robić, tak? Nikt nie będzie nam niczego kazał, bo Lakersi to jesteśmy teraz my. Mam rozumieć, że jest taki oddech w tych chłopakach. Czy w Jarynansie, czy w
Russellu.
W Jabari Brownie.
Zacznijmy od Russella przede wszystkim. W Russellu będzie miał piłkę w rękach. Teraz on nie będzie musiał oddawać jej do Kobiego, bo cała hala chce, żeby oddał ją do Kobiego. Tego nie będzie.
Nie będzie już teraz do kogo oddać, więc mówię, no zobaczymy jeszcze, jak to wszystko będzie wyglądało z Clarksonem i Ramblem.
Ja lubię mindset Russella od początku jego kariery, jak dowiedziałem się, kim jest Russell. Lubię jego podejście do gry. Kojarzy mi się trochę z Kyriem Irvingiem, w tym sensie, że sprawia wrażenie bolera, kogoś z dużą pewnością siebie, z dużą pewnością swojego skillsetu w wieku 19 lat i tego, jak potrafi, ile potrafi zrobić na boisku rzeczy. I to mi się w nim podoba. Podobają mi się te różne historie takie, że on tam tych chłopaków z Lakersów zbiera i pilnuje, i trenuje, i pokazuje więcej, i pokazuje się jako taki lider, że ma z nimi bardzo dobry kontakt, bo są takie historie. To pewnie jest efekt w jakimś stopniu tego, co się wydarzyło z Nickiem Youngiem, że on
no tak,
musi
no to jest
pokazać ambitnie, więc to może być plus dla niego w całej jego karierze, od czego zaczyna. Ale też będzie niesamowita presja, bo Lakers, wiesz, nawet jeśli są miłą, fajną historią teraz lub mogą być i ja lubię ten core, ma ręce i nogi ten core, który sobie zbudowali, to ten zespół nie wygra więcej niż 30 meczów i w pewnym momencie,
nie ma szans.
W pewnym momencie będzie sytuacja, że będą mieli bilans po jakimś niezłym starcie, o który może NBA zadba, robiąc odpowiedni terminarz, tak żeby Lakers mogli nieźle zacząć, żeby tam nie było tak, że zaczną 0-8 i od razu.
6, no.
Ale będzie taki moment, gdzie oni będą 11-20 i co wtedy będzie, jak wtedy...
Ale powiem ci, że mam wrażenie, że wszyscy już jakby przygotowują się na ten sezon, że on w cudzysłowie on nadal będzie stracony, to będzie ta praca organiczna, że to będzie ten wzrost i że tak długo, jak kibice będą widzieli tam, wiesz, effort i że to do czegoś zmierza i że to ma jakiś sens, to tam będzie jakiś kredyt zaufania, żeby to dalej pchać. No.
Mam nadzieję. Ja się zawsze martwię o kibiców Lakers. Bardzo ucieszyło mnie to, że tak licznie zjawili się w Las Vegas, żeby...
Fanatyczni.
Oni są wszędzie, ci kibice Lakers. Czy mają broń, czy nie mają broni? Mam nadzieję, że to po prostu przetrwa. No ale to jest ich moment prawdy. Teraz okaże się, kto jest prawdziwym fanem Lakersów, gdy Kobe przestanie grać. I to śmieszne, bo trzy ostatnie sezony były dramatem w Los Angeles, więc teraz już jest takie oczekiwanie, że powinno być lepiej. Natomiast wiesz, te oczekiwania, jakie miał Jim Buss, są jeszcze, żeby... Pytanie do ciebie. Dostajesz propozycję z Oklahomy teraz. Russell Westbrook za D'Angelo Russella i Juliusa Randla.
Czy oddaję, ale będąc kim?
Będąc Lakersami.
Tak. Oddaję. Może bez uznania.
Tak?
Tak, ja nie wiem, czy jakby nie było powiedziane D'Angelo Russell i Ingram, czy ja bym się nie skusił.
Tak sam Presti zacznie. Jeśli będzie sprawdzał, co może mieć za Russella Westbrooka teraz w tym momencie. Tak pewnie zacznie. Spyta się o to, co najwięcej. Ale czy to nie jest ryzyko popełnienia tego samego błędu, jaki Knicks popełnili, dealując Carmelo, po Carmelo, pół roku przed tym, zanim Carmelo został wolnym agentem?
No być może jest to błąd. Ale być może to jest błąd, który te wielkie organizacje, czy te największe kluby, jeśli chodzi o pewną rozpoznawalność, muszą popełniać.
Westbrook ma już 28 lat. Masz młody kor.
Trudno się będzie nie skusić, no. Lakersom.
Ale możesz go mieć we free agency, po prostu, podpisać.
To nie wiem, Maciej, czy to tak będzie, łatwo, wiesz, go wziąć na free agency. Mhm. Tam będzie więcej.
Inne oferty będzie miał.
Będą inne oferty, no.
Czyli zdealowałbyś Russella i Russell jest młodszy 7 lat niż Westbrook.
No jest, no. Ale ciągle jeszcze nic nie pokazał w tej lidze, więc... trochę ciągle, ciągle kot w worku, no.
Ja bym się zastanawiał, gdybym był Lakersami.
Mówię, ciężko będzie Lakersom odrzucić taką propozycję.
A ja bym był bardziej na nie tutaj w tej sytuacji, w jakiej są Lakersi. Byłbym bardziej na nie. Ale to będą oferty. To ciekawe, co się wydarzy z Westbrookiem.
Bardzo.
No to wystarczy.
Bardzo, no może, jeżeli on nie wyraża dzisiaj chęci, nie ma jakby, rozumiem, tam podjęto jakieś rozmowy do tego, żeby przedłużyć ten kontrakt dzisiaj.
Tak, umowa podobna do tej umowy Jamesa Hardena. Przez wczoraj.
Żeby jakby uciec przed tym problemem.
Mm-hmm.
Czyli dać jednocześnie podwyżkę na ten sezon i się przedłużyć jakoś mocno na przyszły trzy. No to zobaczymy. Jeżeli to jeżeli moim zdaniem nic z tego nie wyjdzie, to trzeba go bilować. No.
Mm-hmm. To byłoby ryzyko straty gracza we free agency za darmo.
Tak.
Do drugiego z rzędu.
Tak.
Swoją drogą Durant odchodząc do Warriors, myślę, że trochę pomógł Legacy Westbrooka, gdyby ten chciał odejść z Oklahomy.
No tak.
Nie będzie za ten ruch jakoś specjalnie, mam wrażenie, na pewno będzie, ale nie będzie jakoś krytykowany, jeśli odejdzie we free agency. Bo przecież Durant odszedł rok wcześniej. Będzie dużo prostsze.
No tak. Ale z drugiej strony będzie tym, który ucieka z tonącego okrętu.
A z trzeciej strony Westbrook, i są takie doniesienia, nie wiem, na ile mam im ufać, ale jak patrzę na Russella Westbrooka, to on bardziej mi się kojarzy jako osoba. Przede wszystkim zacznijmy od tego, gdy myślę o Oklahoma City Thunder od lat, to nie myślę Durant, tylko Westbrook. Nie wiem, wydawał mi się zawsze nie najlepszym graczem, zawsze mówiłem, że Durant jest lepszy niż Westbrook w każdej sytuacji. Ale wydaje mi się, on jest bardziej Oklahoma City Thunder niż Durant, Russell Westbrook. I myślę sobie o tym, że on mógłby być taką postacią, która zostanie w Oklahomie, mając niezły zespół na 45 zwycięstw teraz. I będzie chciał tam po prostu zostać i tam z nimi coś zdobyć, mając Sama Prestiego, który jest bardzo dobrym GM-em. I mając
szybko podpiszę przedłużenie i zamknę tą rozmowę.
Tak, bo jeśli nie podpiszę przedłużenia i Sam Presti będzie w sytuacji, w której co to znaczy, tak? Czy jeśli jest 50-50, to jest to zbyt duże ryzyko, żeby grać Russellem Westbrookiem sezon na to, żeby może wejść do drugiej rundy playoffów. Może, a tak to pewnie skończyć na pierwszej i potem patrzeć, jak Westbrook odchodzi za darmo. No, sorry, batory. A z drugiej strony zespoły, które będą wiedzieć o tym, że Westbrook trafi w free agency, nie będą chciały oddawać zbyt dużo. Będą się bały, że potem go wezmą i on im ucieknie i pójdzie gdzie indziej. To muszą być zespoły, które będą przekonane o tym, że on może tutaj zostać. Ja się zastanawiałem nad tym, czy New York Knicks mają jakiś deal, ale oni nie mają deal.
No mają, lecz nie mają. Oni mogą próbować go łapać w wolnej agenturze, no, odpuścić tego Rose'a, odpuścić Jennings'a i wejść w Westbrooka. Moim zdaniem taki jest plan trochę, no.
Czy LeBron James już podpisał nowy kontrakt? Jeszcze nie podpisał.
Jeszcze nie.
Co on tam kombinuje? Co on tam próbuje zrobić?
Może się to podzielić z kimś pieniędzmi.
Co on tam próbuje zrobić? Dobrze, jeszcze zobaczmy te ruchy, jakie dzisiaj były. To nie były jakieś spektakularne ruchy, ale było ich dużo.
Dobrze, powiedz. Tak nie patrzyłem, szczerze mówiąc.
Dobrze, więc mieliśmy te wyrównania. Portland wyrównało, ale na kraba 75. To jest. Nie spodziewałem się, że wyrównają Alena Krabba, biorąc Evana Turnera. Musisz zastanowić się nad tym, jaki to ma wpływ na nich. Bo nie osłabili się, trochę się poprawili, ale spakowali wielkie pieniądze. Tylko czy to będą tak wielkie pieniądze już za 2 lata? Dla Krabba i dla Turnera, jakie teraz. Miami wyrównało Tylera Johnsona. Trzeba pamiętać, że Miami nie ma 2 pików w drafcie w 2017 i 2021 roku, czy 2020, z dealu za Gorana Dragicia. Więc rebuilding w Miami to raczej nie miałby polegać na tym, że teraz robimy jakiś skok na dół, zostawiamy Hassana Whiteside'a, Justice'a Winslow'a, dealujemy wszystkich, bo to nie jest dobre miejsce na rebuilding, gdy nie mamy pików w drafcie. Davis Vázquez uzgodnił jednoroczną umowę z Brooklynem. Jared Dyke znalazł kontrakt, mimo tego, że się rehabilituje po kontuzji z Atlantą Hawks.
Kto to?
Jared Jack,
no.
Tak.
Atlanta?
Tak, Atlanta.
Super.
No i chyba taki najciekawszy ruch. Celtics zrezygnowali z praw do Jareda Salingera. Który miał być...
Jared Salinger jest do wzięcia.
Tak. Jest niezastrzeżonym wolnym agentem w tej chwili, Jared Salinger. Ktoś jeszcze może napisać jakąś ładną historię. To jest niezły gracz. Można go wziąć. Ciekawe, kto się wychyli. Kto mógłby się wychylić. Udonis Haslem, Miami Lifer, zostaje w Miami.
No.
Tak. Co z tego, że Wade odszedł? Spójrzcie na Udonisa. Jest z nami od zawsze.
Wiem, że Darren Collison też zostanie.
Wayne Ellington na dwuletniej umowie z Miami Heat i James Johnson i wcześniej Derek Williams i Willie Reed. To jest łatanie tego...
No łatanie.
Tutaj po stracie Dwayna Wade'a.
Łatanka.
Mam wrażenie, może się, jeśli Dragić będzie zdrowy, jeśli Bosch będzie zdrowy, to może to być nie tak widoczne, jak ktoś może mógłby się obawiać. I Miami jeszcze wzięło Luka Babita. Niesamowicie jest ilość tych ruchów Miami.
O kurczę.
4-5 ludzi wzięli ostatniej nocy. No dobrze.
Słyszymy się jutro pewnie. Pogadamy głębiej o liderach.
Dobra. Trzymaj się, mój drogi. Miłego dnia.
Cześć. Pozdrawiam.